Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białkowicz. Dzień dobry, witam serdecznie jak w każdy czwartek. Dzisiaj w naszym programie skupiamy się oczywiście na ostatnim spotkaniu Enei Zastalu BC Zielona Góra. Spokojnie, łatwo i wysoko wygranym ze Spójnią Stargard 106-64. Będziemy też rozmawiali o najbliższym, jutrzejszym rywalu Zastalu, bo Zastal oczywiście pędzi. Jeżeli chodzi o terminarz, no to ma napięty bardzo mocno. 5 meczów w 12 dni zagrał, teraz 3 dni kolejne, więc policzmy, w 15 dni Zastal będzie miał 6 meczów na koncie pod tym piątkowym spotkaniu z twardymi piernikami Toruń. Dzisiaj jeszcze troszeczkę czasu poświęcę również Usmane dramę, ponieważ kibice dopytują się, kiedy on może grać w Zastalu, czy w ogóle będzie grał, bo przecież widzimy go chociażby w trakcie meczu w Polskiej Ligi Koszykówki na rowerku, gdzie tam pedałuje na tym rowerku raz na jakiś czas. Poza tym, gdybyście wcześniej bywali na hali, tak jak my dziennikarze, z 2 godziny, to zobaczylibyście, że ten Usmane dramę jeszcze trenuje pod okiem trenera Piotra Pigli, a w ogóle panowie sami spotykają się jeden na jednego w hali i Piotr Pigla cały czas próbuje tego Usmane dramę doprowadzić do, w cudzysłowie, stanu używalności. Czy będzie grał, czy zagra w Zastalu, a to jest znak zapytania, ale o tym w dalszej części programu. Zaczynamy natomiast od meczu Zastal Spójnia. No, jak się spojrzy na wynik, to wszystko jest jasne. 106-64. Zastalowcy ten mecz wygrywają, chociaż po pierwszej połowie tylko 2 punkty naszej drużyny, no ale jak już się ta drużyna Olivera Widina rozpędziła, to od drugiej kwarty dominowała, a w drugiej połowie to już zupełnie zmęczyła i zmasakrowała Spójnię. W drugiej połowie 55-27. Taki wynik przez 2 kwarty, 3 i 4 mieliśmy. Zastal wygrywa, a największe wydarzenie tego spotkania to jest oczywiście triple double Nemani Nenadicia. Okej, można powiedzieć, że słaby tym razem przeciwnik, bo przypomnijmy, że Spójnia prezentowała się słabo, natomiast była po COVID-zie przez 10 dni, w ogóle nie trenowała. Część zawodników przyjechała nie w pełni sił. No i można mówić, że to był słabszy rywal po COVID-zie, ale jednak 18 punktów w jednym meczu, do tego 11 zbiórek i 10 asyst wywołuje podziw, wywołuje szacunek. No, o tym pisze i mówi cała liga. Posłuchajcie, co Nemania mówił mi po spotkaniu kilkanaście minut po meczu. Prosiłem go o wywiad, to zaprosił mnie nawet, taki był szczęśliwy, do szatni, żebyśmy w tej szatni porozmawiali. No i sobie porozmawialiśmy o tym jego wyczynie. No więc najpierw gratulacje, Nemania, bo triple-double w każdej lidze to nie jest częsty wyczyn. Powiedz, czy to jest pierwszy taki twój występ, pierwszy taki łup? Tak, tak, to pierwsze takie osiągnięcie w mojej karierze. Właśnie dziękowałem kolegom za pomoc w osiągnięciu tego, bo to będzie dla mnie wspomnienie na całe życie. Pomogli mi bardzo, do tego jeszcze zespół wygrał, także jestem po tym spotkaniu bardzo szczęśliwy. A ty liczyłeś te swoje zdobycze podczas meczu? Kontrolowałeś liczby?
I didn't count, but assistant.
Nie liczyłem, ale w pewnym momencie jeden z asystentów powiedział: brakuje ci tylko 2 asyst do triple-double. Powiedziałem: okej, no i zacząłem podawać piłkę, szukałem tych asyst, a tu nagle patrzę, żaden z kolegów nie ma otwartej pozycji. Pomyślałem sobie, co jest, kurczę, ale w końcu udało się. Świetna sprawa, to też myślę wielka przyjemność dla moich kolegów, no dla mnie ogromna, wiesz, całe życie ganiasz po parkiecie i jak masz taki rzadki rekord, to to jest coś szczególnego. Nawet babcia przysłała mi SMS-a z gratulacjami, o to chodzi. To teraz parę słów o meczu, o wygranej. No, to był dobry wasz mecz. Łatwe to chyba było zwycięstwo, co? No tak, dobrze zagraliśmy, nie było problemów. Ale nie ma co świętować, bo za chwilę mamy kolejne spotkanie. Gramy z Toruniem, to jest naprawdę dobra drużyna i to będzie trudny przeciwnik. Musimy być skoncentrowani i dobrze przygotowani na ten mecz. Po tym meczu dzisiejszym jesteście na pierwszym miejscu w tabeli. Czy to jest coś ważnego, że jest się liderem, czy nie ma znaczenia? A nie wiem. Generalnie idziemy do przodu, gramy coraz lepiej i o to chodzi. Najważniejsze jednak będzie, żeby być na pierwszym miejscu na koniec sezonu. No to na koniec tej rozmowy powiedz jeszcze, jak widzisz siłę twardych pierników? Do tego meczu krzykować się będziemy szczegółowo w czwartek, ale wiadomo, dokonali 2 zmian w ciągu sezonu. Odszedł główny rozgrywający i dobry gracz spod kosza. Teraz mają Roko Rogicia i Daniela Amigo. Ponieśli kilka porażek ostatnio, nawet dzisiaj wysoką ze Stalą Ostrów, ale to w piątek będzie bez znaczenia, bo waga meczu jest duża. Walczymy o jak najlepsze miejsce przed playoffami. Oni też mają swoje cele przed playoffami. No i trzeba być dobrze nastawionym do tego meczu. I mogę jeszcze tylko poprosić kibiców, żeby żeby przyszli w jak największej liczbie, bo to nam bardzo pomaga. Gwoli formalności jeszcze dodajmy, że do tej pory w polskiej lidze koszykówki mieliśmy 11 triple-double. Nemanja jest 12 zawodnikiem, który zdobył triple-double, ostatnie triple-double 2 i 4 lata temu, także no, nieczęsto to się rzeczywiście zdarza. A teraz konferencja prasowa, najpierw konferencja prasowa zespołu ze Stargardu. Trener Marek Łukomski i Daniel Szymkiewicz pojawili się na tej konferencji prasowej. Nie wiadomo, czy już wtedy Marek Łukomski wiedział, czy nie wiedział, że to będzie jego ostatnia konferencja w roli trenera spójni Stargard. Wiadomo, że no, bo oczywiście był przybity na tej konferencji, natomiast usprawiedliwiał postawę drużyny tym, o czym wcześniej mówiłem, czyli upraszczając sprawę COVID-em. Natomiast dzień po meczu dostaliśmy komunikat, że Marek Łukomski oddał się do dyspozycji zarządu spójni. Zarząd po prostu podziękował mu za współpracę i już nie jest Łukomski trenerem spójni Stargard. Natomiast na razie jego obowiązki przejął jego asystent Maciej Raczyński. My tymczasem jesteśmy na konferencji prasowej trenera Łukomskiego i Daniela Szymkiewicza.
Gratulacje dla drużyny Zastalu, trenera Widina za wygrany mecz. My mieliśmy swoje problemy w tym czasie. Nie mogliśmy potrenować normalnie. Czasami były takie treningi, że były 4 osoby na treningu bądź 5. Tak więc naprawdę ciężko nam po tym okresie zagrać z tak klasową drużyną, jaką jest Zastal. I to dzisiaj było widać. No, wygrał zespół lepszy, który statystycznie w każdej kategorii był lepszy. Tak więc zasłużone zwycięstwo. My wracamy do pracy. Mamy kolejny mecz przed sobą w Radomiu, w którym będziemy walczyć o zwycięstwo. Dziękuję bardzo.
Ciężko dodać coś, co powiedział trener. Myślę, że na pewno to miało wpływ, ta dłuższa przerwa i to, że nie mogliśmy trenować normalnie przez ostatnie 2 tygodnie. Aczkolwiek my mamy jeszcze dużo do poprawy. Dzisiaj nie graliśmy dobrze we obronie, przede wszystkim na pick and rollu i musimy to poprawić jak najszybciej.
No to teraz oczywiście konferencja prasowa Zastalu i na początek podsumowanie meczu w wykonaniu naszego szkoleniowca Olivera Widina.
Mecz od początku był kontrolowany, więc mniej trochę w obronie. Myśmy nie mieli fokusu pierwszych 5 minut, ale później jak i ten fokus złapaliśmy, już zaczęliśmy biegać do tranzycji, dużo łatwych punktów trafiliśmy. Dzisiaj nie mogę powiedzieć, że wszyscy zawodnicy grali dobrze, Suli super, Nemanja triple-double, myślę, że to jest jego pierwszy triple-double w karierze. Paul Jackson się trochę odbił, też dostał więcej minut. Głównie, że niektórych zawodników, co grali ostatni mecz, dużo więcej czasu jsme odpoczynuli, także już się przygotujemy na następny mecz, ten zapominamy i od meczu do meczu. Co 3 dni.
Czas oddać głos zawodnikom. Najpierw będzie David Bramley, kapitan Zastalu. Krótko, zwięźle i na temat takim potocznym zwrotem mogę powiedzieć, podsumował to spotkanie ze spójnią Stargard i to zwycięstwo okazałe naszej drużyny.
No, dla nas bardzo fajny mecz. Super, że tak szybko mogliśmy objąć prowadzenie. Szczególnie, że zawodnicy, którzy grali dużo minut w ostatnich meczach, mogli sobie dzisiaj trochę mniej zagrać. Fajnie, że żołnierz zaczął trafiać trójki. Tak, mam nadzieję, że teraz już tak trafi swój rytm. Nie będzie miał swój rytm. Szczególnie po tej długiej kontuzji. Suli dzisiaj super zagrał. Nemanja triple-double. No, każdy sobie tam taki, że tak powiem, pozytywna energia, takie samopoczucie dobrze poszło w górę po takich meczu, tak? My wszyscy się cieszymy, młodzi grają. No naprawdę, no bajka. No ale teraz, jak mówię, trzeba zapomnieć o tym. Fajnie było przez 40 minut i teraz w piątek czeka Toruń.
A teraz będzie zawodnik, który no miał podobnie jak Nemanja Nenadić bardzo dużo powodów do zadowolenia po tym wtorkowym spotkaniu. To młody Konrad Szymański. Konrad Szymański, który grał prawie 11 minut, a wiadomo, że nasi młodzi gracze nie za wiele tak naprawdę pogrywają w spotkaniach czy to PLK, czy VTB. Tutaj przy wysokiej przewadze dostał prawie 11 minut gry i zdobył 7 punktów. Do tego dorzucił jeszcze 2 asysty. No, jak na 20-latka za Stalu, to jest naprawdę imponująca zdobycz. Posłuchajcie, jak podszedł do tej swojej zdobyczy.
Konrad Szymański, uśmiechnięty, zadowolony. To jest rekord kariery w Ekstraklasie chyba pański, tak?
Tak, zgadza się. No, tak wyszło. Nie wiem, nie myślałem nad tym, że mam super rekord kariery czy coś, bo to tylko 7 punktów, tylko ja mam ochotę na więcej. Z czasem to głód narasta.
Wygraliście dzisiaj chyba po łatwym meczu tak naprawdę, bo już od drugiej kwarty była zupełna dominacja, prawda?
Znaczy, to się tak mówi, bo może wynik pokazywać plus 20-30, ale no, Stargard nie odpuszczał, bo cały czas biegali do kontry, bili się w obronie i wynik tego nie obrazuje, tej walki.
Okej, chciałem zapytać o końcówkę samą, bo pan był jeszcze z dwoma innymi swoimi młodymi kolegami, Nikodemem Klockiem i Tomaszem Cieślakiem. Jak to jest wchodzić trzech młodzianów i jak to jest, jak to się gra w tym momencie przeciwko drużynie zawodowców, tak?
Na pewno to jest dziwne uczucie, tak, bo my nie jesteśmy tak jakby etatowymi chociażby zawodnikami z ekstraklasy, ale no, na pewno przyjemnie jest widzieć dwóch kolegów, w sensie rówieśników, mm-hmm. tak? W tym samym momencie na parkiecie i publiczność wtedy wiadomo, że szaleje, jak widzi trzech juniorów.
Jasne, każdy wasze dotknięcie niemal było tu oklaskami witane. Niech pan powie, w piątek jest mecz z Polskim Cukrem Torunia. Bardzo ważny kolejny mecz, chyba szczególnie dla Torunia tym razem, bo oni biją się o play-offy, a dzisiaj przegrali ze Stalą Ostrów. Co pan o nich może dzisiaj powiedzieć? Sporo zmienili też, tak, dwóch podstawowych zawodników. Watson i Thompson odeszli, nie wiem, czy się pan im przyglądał, ale czy według pana to jest dalej tak samo silna drużyna, czy może jednak słabsza?
Znaczy, w tej lidze każdy może wygrać z każdym, a z Toruniem, no wiadomo, przegraliśmy. Tam, wiadomo, mieli inny skład tam na miejscu. Ale to nie jest drużyna, która, nie wiem, walczy o utrzymanie czy coś, tylko to jest poważny kandydat do playoffów.
Czyli szykuje nam się trudny mecz w piątek?
To na pewno. Za darmo nie oddadzą nam tego meczu.
Wracamy na konferencję prasową Olivera Widlina. Pytaliśmy trenera Widlina już też o twarde pierniki Toruń. No, pytania dotyczyły tego, jaka jest siła właściwie tych twardych pierników. Czy te twarde pierniki są dużo słabsze niż kilka miesięcy temu? Pamiętamy, wielkie osłabienie, wydaje się wielkim osłabieniem dla pierników było odejście Morrisa Watsona i drugiego podkoszowego zawodnika Tristana Thompsona. Panowie odeszli, przyszedł Daniel Amigo, zawodnik pod kosz i Roko Rogic to rozgrywający. Czy są zatem polskie twarde pierniki słabsze?
To jest dobry zespół. Tam grają dwa dobra, bardzo polskie zawodnika, Sel i Duduszko, którzy są doświadczeni, którzy są zawodnicy, którzy byli zawodnicy kadry i tak dalej. Także i plus na to dwóch młodych, powiedzmy, Kolodziej i Samsonowicz, którzy bardzo chcą i robią różnicę na tym boisku. I plus czterech obcokrajowców teraz. No to to 8 zawodników do grania, a grają raz za tydzień. Oni mają czasu ile chcą. Tak jak mówię ostatnio, ja w Śląsku to mam ostatni sezon. A to nie łatwiejsze dwa razy, to jest 102 razy łatwiejsze. Grać za tydzień, spokojnie, jutro dzień wolna, spokojnie, dwa dni potrenujemy, żeby młodzi zawodnicy robili progresu, później idziemy przygotowanie do meczu, jeszcze 3 dni mamy, spokojnie czas, a tu co, jutro musimy patrzeć, wiedział, pojutrze mamy jeden trening i gramy od razu. Nie ma czasu na nic, oni mają sytuację super.
Ta wymiana Watson, ten drugi, nie wiem, Thompson się bazał, mm-hmm. tak? Na Rogicia i Amigo, to wyszła im na jakim?
A dobrze, Amigo, zawodnik kadry Meksyka, a Roko Rogic, zawodnik kadry Chorwacji. To nie są zły zawodnicy, to są bardzo dobry zawodnicy. Ja nie myślę, że są obniżą, oni dali radę, oni wygrali w Słupsku, tak? Zdemolowali Słupsk, było tam o 20 punktów. To nie, a cały mecz wygrywali. To nie są słaba drużyna, to jest daleko od słabej drużyny. No, i to jedna rzecz. Druga rzecz, my nie możemy ich zlekceważyć, że mają mniej pregry niż my. Bo jak patrzymy dzisiaj, jakby skończyła liga, to byśmy mi byli prwi. Jeśli wygrali, bylibyśmy mistrzy. Ale mamy inne drużyny, mają dużo zaległych meczów. Także jak się liczy tak, jak się ma liczyć, że normalnie kto ma mniej przegranych, tak oni są trzecia drużyna w lidze na ten moment. Że nie może ich nikt zlekceważyć.
No dobrze, to jak jesteśmy przy twardych piernikach, to teraz o twardych piernikach opowie nam Krzysztof Sulima. A dlaczego Krzysztof Sulima? A to chyba doskonale wiecie. Krzysztof Sulima grał swego czasu w twardych piernikach Toruń i to pogrywał tam przez 4 lata. A tak swoją drogą to spotkanie ze Spójnią Stargard też zaliczy do bardzo udanych. Krzysztof Sulima, bo zdobył 14 punktów i miał 14 zbiórek. To jak mówimy, że Nemanja Nenadić miał triple-double, no to Krzysztof Sulima tutaj bardzo masywny double-double zaliczył w meczu ze Spójnią.
A pan doskonale zna na pewno zespół z Torunia. Co pan może o Polskim Cukrze na ten moment powiedzieć? Wiadomo, że zmienili dwóch najważniejszych chyba zawodników.
Od razu przerwę. Aha. Polski Cukier jest w Lublinie.
O, przepraszam, twarde pierniki, to mnie pan złapał. Faktycznie, toż to przecież afera nawet z tym była. Taki to dzisiaj żarty różne można przeczytać na ten temat. No jasne, twarde pierniki. Jest.
Twarde pierniki.
Pan doskonale te twarde pierniki na pewno zna. Czy ta zmiana Watson-Thompson na Rogić Amigo wyszła im dobrze, źle? To jest słabsza po prostu drużyna w tej chwili?
Znaczy przede wszystkim myślę, że Watson miał wyjście z kontraktu, tak, żeby pójść do lepszego zespołu i tutaj no Toruń próbował coś przebić, ofertę, no ale myślę, że no, raczej nie był w stanie, tak? Wiadomo, zawodnik gra po to, żeby grać w jak najlepszych zespołach. On bardzo dobrze się pokazał w Toruniu i poszedł do lepszej ligi, lepszego zespołu i Toruń no niestety musiał kogoś wziąć, tak? Na pewno on im kreował grę, na pewno był takim generałem na boisku, a teraz to jest też totalnie inna drużyna. My też jesteśmy totalnie inną drużyną. Nie gramy tego, co wtedy graliśmy, gramy lepszą koszykówkę. Teraz będziemy grać u siebie, więc myślę, że no mam nadzieję, że będzie zwycięstwo, ale na pewno będzie trzeba walczyć. No, na pewno będzie trudniej niż dzisiaj, ale to trzeba też uważać.
Ale odpowiedź na moje pytanie, że jednak są słabsi, tak brzmi ta odpowiedź?
Myślę, że...
Znaczy, też zeszli w dół w tabeli, to też trzeba przyznać.
Zeszli, tak? Ale to też trzeba mieć na uwadze, że mieli bardzo dużo meczów u siebie, bo oni chyba są jedyną drużyną ex aequo z kimś tam, która rozegrała tylko 6 czy 7 meczy na wyjeździe. Więc oni musieli grać wszystko u siebie, ponieważ tam mają Copernicus Cup w lutym i nie będą mieli po prostu hali. Więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Ale czy są gorsi? Myślę, że nie. Są na tym samym poziomie, tylko po prostu w innej formie teraz grają i rozgrywają te mecze, tak? Nie ma takiego generała, tylko grają bardziej drużynowo. Muszą inni po prostu przejąć kontrolę nad meczem, tak? Nie tylko Watson.
Czyli no, na pewno tak łatwy mecz jak zespół Union to tutaj się nie szykuje.
A to też nie jest tak, że tutaj łatwy był zespół Union. Oni też trzeba wziąć to pod uwagę, że byli po COVID-zie, nie grali 20 dni i spółnia naprawdę to jest taki niewygodny przeciwnik, tak jak w tamtym roku też był niewygodnym przeciwnikiem, tak w tym roku, tylko że muszą potrenować tak i być trochę w formie, a po COVID-zie przez 20 dni nie trenowania, więc też to inny zespół będzie na pewno potem.
Aczkolwiek no, nie da się ukryć, że dzisiaj zagraliście no prawie jak w Stargardzie różnica była punktowa, no tak, zdaje się,
no,
tak?
Też dobrze zagraliśmy w obronie, fajnie wszyscy pograli, najważniejsze, że bez kontuzji.
No dobrze, to już wiemy wszystko o spotkaniu ze Spójnią i prawie wszystko o meczu z twardymi piernikami Toruń, natomiast teraz jeszcze Piotr Pigla, człowiek odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne naszej drużyny, jest fizjoterapeutą również, który naprawia zawodników, kiedy ci doznają urazów. I Piotra Pigle poprosiłem o to, żeby wyjaśnił, jaka jest sytuacja Divo Josepha, bo Divo Joseph po meczu z Legią Warszawa nie zagrał ze Spójnią Stargard. Tam w pewnym momencie w meczu z Legią widać było, że on kulejąc schodzi z parkietu. No i okazało się, że wrócił po przerwie i zagrał ponad 33 minuty w meczu z Legią, a tymczasem w spotkaniu ze Spójnią nie wystąpił. Okazało się, że ma uraz kolana. Posłuchajcie, czy to jest groźny uraz i czy w meczu jutrzejszym piątkowym może zagrać Divo Joseph w naszej ekipie.
W końcówce drugiej kwarcie przy próbie close-outu, czyli zablokowania rzutu za 3 punkty zawodnika bodajże Cowellsa, wyskoczył i wylądował prawą stopą na nodze Cowellsa i w wyniku czego doszło nam tutaj do przeprostu stawu kolanowego.
On grał jednak w drugiej połowie, prawda? Czyli udało się go postawić na nogi.
Tak jest, to była końcówka drugiej kwarty, także mieliśmy 15 minut na uruchomienie zawodnika, udało się go przywrócić do pełnej sprawności w trybie takim awaryjnym, no i dokończył mecz.
Ten przeprost rozumiem jednak, że wyszło szydło z worka po meczu lub na drugi dzień, że jednak coś musiał odczuwać, że go nie pozwoliliście mu grać. Czy to jest jakaś duża, mocna kontuzja?
Tutaj możemy to podzielić na dwa problemy. Jeden to jest tak zwykłe stłuczenie tak naprawdę w okolicy kości piszczelowej, bo jednak tam doszło do małego zderzenia. Plus no, ten przeprost w stawie kolanowym, gdzie wiadomo, że jest to taki nienaturalny ruch dla stawu, więc też ta okolica jest dosyć tkliwa, no i musimy sobie poradzić jak najszybciej z wysiękiem.
Ja przepraszam, tak po ludzku, ten przeprost to po prostu wygięło mu się kolano w drugą stronę nienaturalnie za mocno, tak dobrze to rozumiem?
Tak, dokładnie tak pan mówi, tak było.
W piątek macie następny mecz z twardymi piernikami, czy on tam wystąpi, czy już można powiedzieć, że nie ma szans?
W piątek, zgadza się, gramy u siebie z twardymi piernikami, bardzo ważny mecz w układzie tabeli. Na chwilę obecną rokowania są pozytywne, jeśli nie będzie będziemy mieli żadnych komplikacji w procesie rehabilitacji, to jest duża szansa, że zawodnik wystąpi w piątkowym spotkaniu.
19.30, początek piątkowego jutrzejszego spotkania Enea Zastal, BC Zielona Góra, twarde pierniki Toruń. No a teraz jeszcze na koniec, jeszcze jeden zawodnik, czy o jeszcze jednym zawodniku będę mówił, który ma uraz, ma kontuzję, a właściwie jest po kontuzji bardziej, tak chyba powinienem powiedzieć, ale on na razie nie gra i nie wiadomo, czy zagra. Ousmane Dramé to jest zawodnik, który no niemal w jednym momencie przybył do Zastalu z Paulem Jacksonem i o ile Paul Jackson, po tym jak go przebadano tutaj, wszedł do gry, o jak gra to już inna sprawa i ile gra to już inna sprawa, natomiast Ousmane Dramé w dalszym ciągu od kilku tygodni nie gra, natomiast od kilku tygodni się po prostu rehabilituje, a przecież trener Oliver Widini, chyba wszyscy liczyliśmy na to, że ten 28-letni potężnie zbudowany koszykarz wzmocni bardzo mocno Zastal. No, trener Oliver Widin właściwie od początku sezonu rozgląda się za rezerwowym, który wspomoże Dragana Apicia pod koszem. Tak na marginesie, to powiem szczerze, ostatnio Krzysztof Sulima dostaje więcej czasu i bardzo dobrze gra. Może warto by było na niego postawić jednak mocniej, a nie oglądać się na innych, ale okej, okay, to już jest dygresja. Natomiast wracamy do Ousmane Dramé. Otóż ten Ousmane Dramé przyjechał, cały czas jest rehabilitowany, bo on jest po prostu niedorehabilitowany i na parkiet go po prostu w tej chwili wypuścić nie można. Jak to wyglądało mniej więcej od początku w ogóle, jeżeli chodzi o ten transfer? Otóż pojawił się ten Ousmane Dramé na rynku. Nasz klub, działacze, trener dostawali obietnicę od agenta, że po prostu jest do gry Ousmane Dramé. Więc przylatuje Ousmane Dramé na 7-dniowy tryout. Okazuje się po badaniach, że jednak jest, jak mówiłem, będę używał tego słowa może nie bardzo polskiego, że jest niedorehabilitowany i trzeba go po prostu rehabilitować, a absolutnie nie można go wpuścić na parkiet, bo jakby się go na parkiet wpuściło, nawet do treningu w kontakcie, to po prostu mielibyśmy zawodnika kontuzjowanego, no i byłby problem dla wszystkich. W każdym razie jego historia, mniej więcej, oczywiście upraszczając na tyle, ile faktów udało mi się zebrać, jest taka, że w marcu ubiegłego roku przeszedł operację kolana, po kilku tygodniach od operacji zaczął rehabilitację, przez 5 miesięcy rehabilitował się z rehabilitantem, potem tu już nie wiem z jakich przyczyn zaczął się rehabilitować sami przez ostatnie 2 miesiące przed przylotem do Polski, do Zielonej Góry ze Stanów Zjednoczonych, przez 2 miesiące rehabilitował się sam. Wiecie doskonale, że to jest zupełnie coś innego, jak rehabilituje cię specjalista, a jak sam się rehabilitujesz. No i co, i przyleciał i od przylotu, jak mówiłem, od tych badań ćwiczy cały czas pod okiem naszego fizjoterapeuty Piotra Pigli i z tego co wiem, z tego co mówił zresztą trener Widin, natomiast próbowałem też swoimi kanałami bardziej doprecyzować sprawę, ile czasu mu potrzeba na dojście do siebie. Trener Widin na konferencjach prasowych mówił, że potrzeba miesiąca do 6 tygodni. Na dzisiaj wychodzi, że jeszcze około 5 tygodni potrzebuje na to, takie są na dzisiaj przewidywania, żeby rzeczywiście dojść do takiej dyspozycji, żeby być, jak już używaliśmy tego słowa, dorehabilitowanym. No i wiadomo, sytuacja nie jest łatwa, bo trzeba podjąć decyzję, co z nim dalej robić. I w tej chwili jest taka sytuacja, że on jest dalej, przedłużono ten tryout mu i za tydzień mniej więcej 15 lub 16 lutego, tu dwie daty spotkałem, 15 lub 16 lutego ma być podjęta ostateczna decyzja. Co dalej? Czy zostawiamy tego Dramę na dalszą rehabilitację i stawiamy na niego i czekamy te miesiąc, 5 tygodni? Czy też dziękujemy mu, rozwiązujemy kontrakt, bo nie ma sensu go trzymać i rozglądamy się na trudnym rynku za kolejnym zawodnikiem. Czy też, bo jest jeszcze jedna opcja, Ousmane Dramé, ale to on będzie musiał podjąć decyzję, bierze na siebie odpowiedzialność, podpisuje papiery, że gdyby coś się stało ewentualnie po wprowadzeniu go do gry, to on jest, bierze na siebie odpowiedzialność, klub nie musi mu po prostu, też upraszczając sprawę, płacić. Sytuacja nie jest generalnie łatwa ani dla klubu, ani dla zawodnika. Trener chciałby go jak najszybciej oczywiście, bo warunki chłopak ma świetne, warunki fizyczne, jak to się mówi potocznie, jest takim koniem, który przydałby się Zastalowi pod koszem. Tyle, że tak, tutaj są problemy i wątpliwości. Jeżeli za szybko wypuści się go na boisko, może nabawić się urazu. Może być też tak, że po tych 5 tygodniach nadal nie będzie pewności, czy jest tak do końca dorehabilitowany. Może wziąć na siebie oczywiście on odpowiedzialność za ewentualny uraz, tak jak mówiłem, ale tu znowu kolejne wątpliwości się pojawiają. No bo tak, zawodnik podpisuje, okej, biorę na siebie odpowiedzialność, jak coś się stanie, to nie mam do klubu żadnych roszczeń, nie chcę żadnych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko że klub musi zapłacić 100 tysięcy złotych za jego licencję. 7 marca kończy się okienko transferowe. I załóżmy, on bierze na siebie odpowiedzialność, klub płaci za niego 100 tysięcy za licencję, wchodzi chłopak na parkiet i doznaje urazu. Albo powiedzmy, wchodzi na ten parkiet, ale nie jest w stanie dobrze zaaklimatyzować się w tym zespole i nie jest takim taką pomocą, jakbyśmy chcieli. I tak, 100 tysięcy zapłacone, pieniądze wydane, okienko się 7 marca zamyka i w tym momencie nie mamy zawodnika, w najgorszym oczywiście przypadku. Nie mamy zawodnika, okienko zamknięte, nie możemy się już nikim wzmocnić. Jak tu podjąć odpowiednią, odpowiedzialną i dobrą dla drużyny decyzję? No to już jest na głowie oczywiście Janusza Jasińskiego, właściciela klubu, trenera Olivera Widina, którzy będą podpierali się oczywiście fachowymi opiniami i ocenami naszego fizjoterapeuty Piotra Pigli. Powiem szczerze, nie zazdroszczę panom w klubie, bo będzie trudno podjąć decyzję, no bo jest jeszcze oczywiście trzecia strona medalu. Okej, możemy go puścić, możemy z nim rozwiązać umowę, tylko kogo wziąć pod ten kosz, jeżeli rzeczywiście chcemy szukać na siłę ciągle następcy, czy też zmiennika Dragana Apicia, kogo wziąć pod kosz, jeżeli na rynku albo mamy słabe oferty, albo mamy oferty, na które za Stalu nie stać. Także hamletowskie pytanie. Puszczać, nie puszczać, rozwiązywać umowę, czy nie rozwiązywać z Usmanem dramę, rehabilitować czy nie rehabilitować. No cóż, zobaczymy. Tak jak mówiłem, 15-16 lutego powinniśmy poznać odpowiedź, co dalej, a może jednak to zakończę to wszystko, o czym mówiłem, tym pytaniem retorycznym, a może jednak ten Krzysztof Suli ma w dobrej formie wystarczy, a może jednak mocniej na niego postawić, a może oceny, że on sobie nie będzie radził, są błędne? Dziękuję serdecznie, Jacek Białogłowy, to był Rzut za 3. Do zobaczenia jutro w hali CRS. Jeśli ktoś nie będzie mógł tam się pojawić, to do usłyszenia na 97.1 FM. Wtedy transmisja z meczu za Stal Twarde Pierniki.
Rzut za 3. Rzut za 3. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.